Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Rogalewicz i zapraszam Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest kultura bezpieczeństwa organizacji, a ze mną w studiu jest Tomasz Wiertelak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy sobie może od tego, czym w ogóle jest sama kultura bezpieczeństwa w organizacji, na czym ona polega, czym w ogóle jest to zagadnienie.
Jeżeli chodzi o kulturę bezpieczeństwa w organizacji, to jest uświadomienie pracownikom i przekazanie wiedzy pracownikom, w jaki sposób dbać o cyfrową higienę. Co robić, czego nie robić, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę. Natomiast to jest tak naprawdę proces, który powinien się dziać w każdej organizacji od początku do końca, czyli tak naprawdę od momentu, kiedy pojawia się pracownik, powinien dostać podstawowy zakres informacji, jak dbać o taką cyfrową higienę w ramach organizacji. A ponieważ jest to proces, więc tego typu szkolenia, ta wiedza powinna być ciągle przekazywana pracownikom, żeby wiedział, w jaki sposób reagować też na incydenty, których może dostarczać. Niestety z tym jest w naszym kraju bardzo, bardzo słabo. A z jednego z raportów na temat badania właśnie cyberodporności w Polsce wynika wprost, że co piąty polski pracownik padł ofiarą jakiegokolwiek cyberataku. Prawie połowa polskich pracowników nie wie, jak postępować w momencie, kiedy taki incydent cyberbezpieczeństwa ma miejsce. A co jest bardzo ważne, okazuje się, że tak naprawdę pracodawcy też trochę lekceważą ten temat, bo ponad połowa badanych pracowników w ciągu ostatnich 5 lat nie miała żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Druga sprawa też jest taka, że czasami te szkolenia są po prostu nudne i traktowane jako taki kolejny element do odhaczenia. Tak? Mamy szkolenia z BHP, przychodząc do pracy, pojawiają się szkolenia z cyberbezpieczeństwa, no to te pracownicy bardzo często traktują to jako zło konieczne. W zasadzie jest szkolenie, dobra, muszę to odbębnić, a posłucham tego przez tam 2 godziny, mam zaliczony temat z głowy. Natomiast kiedy pojawia się jakikolwiek incydent, potem pojawia się czasami problem.
Czyli mówiąc o kulturze cyberbezpieczeństwa w organizacji, to jest coś, co jest w pewien sposób tworzone przez zarząd i rozszerzane na całą organizację. Czyli tutaj ta rola zarządu, tych, którzy zarządzają organizacją, jest kluczowa w kontekście opracowywania tych właśnie zasad tego cyberbezpieczeństwa.
Wiesz, nawet nie tylko w kontekście opracowywania zasad cyberbezpieczeństwa, rola zarządu jest kluczowa w kontekście budowania całej kultury organizacji, bo jeżeli to nie będzie wychodziło od zarządu, jeżeli zarząd nie będzie sam przestrzegał tych zasad, jeżeli zarząd będzie podejmował ryzykowne działania, no to tak naprawdę pracownicy też nie będą chcieli rozwijać tej kultury cyberbezpieczeństwa. Tak, to musi wychodzić od zarządu, to liderzy muszą wskazywać kierunek, ale też pokazywać, że to jest dla nich ważne, tak? Bo jeżeli będziesz miał pracowników, którzy będą chodzić na szkolenia cyberbezpieczeństwa, a zarząd będzie to miał, bo stwierdzi, że oni wszystko wiedzą, dla nich to jest niepotrzebne, no to w którymś momencie pracownicy stwierdzą, no dobra, no skoro zarząd ma to w nosie, jeżeli mój przełożony też nie jest średnio tym zainteresowany, to dlaczego ja jako pracownik mam być tym zainteresowany? To pracodawca musi mieć świadomość, że jest to dla niego ważne i że on musi być takim liderem dbającym o wprowadzenie tej kultury cyberbezpieczeństwa. A powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj 65% pracowników polskich firm podejmuje ryzykowne działania na służbowym sprzęcie pracodawców, czyli tak naprawdę większość pracowników naraża swojego pracodawcę na różnego rodzaju incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. Bardzo dużo pracowników tak naprawdę używa jednego hasła, wykorzystuje służbowy komputer do celów prywatnych, więc ryzyko jest bardzo duże.
Wynika to z braku wiedzy, z braku jasnych zasad, czy po prostu z takiego lenistwa i braku chęci do tego, aby stosować te różnego rodzaju zabezpieczenia?
Wiesz co, wynika to z wielu rzeczy. Brak zasad to jest jedno, lenistwo to jest drugie, tak? Przychodzimy do pracy, jest poniedziałek, chcemy jak najszybciej zabrać się za pracę, nagle widzimy powiadomienie z komputera, że musimy zrobić aktualizację, tak? I się okazuje, że ta aktualizacja będzie trwała 20-30 minut. No, nie chcemy czasami tracić tego czasu, klikamy anuluj, tak? Zrób później, zrób za 4 godziny, zrób jutro. I z jednego dnia robi się dzień, drugi, potem się okazuje, że komputer nasz nie jest aktualizowany przez 4 miesiące, bo nigdy nie mieliśmy na to czasu, więc i w tym momencie jakby pojawia się jakaś podatność przez którą możemy w łatwy sposób zaatakować ten komputer. No i temat jest pozamiatany, tak? Czyli jeżeli nie dbamy o to, no to sami narażamy się na tego typu ryzyka, tak? Jeżeli nie mamy też tej świadomości, że może przyjść dziwny mail, który może być typowym phishingiem, no to bardzo często pracownicy to klikną. Sam wielokrotnie zdarzałem się z ludźmi, z którymi współpracowałem, którzy do mnie przychodzili i mówili: ty wiesz co, bo takiego maila dziwnego dostałem, nie? I co zrobiłeś? No kliknąłem. No co się potem wydarzyło? No w sumie nic, nie? No, nagle się okazuje, że tak naprawdę to nic, za chwilę było jakimś ransomwarem, które po 15 minutach szyfrowało ten komputer i pojawiał się problem, tak? Bo jeżeli szybko nie zareagowaliśmy, jeżeli nie wiedzieliśmy, jak zareagować, to ten problem się rozwijał po całej organizacji.
Czyli tu z jednej strony opracowywanie zasad komunikowania i szkolenie pracowników, ale też z drugiej strony, co zrobić, jeżeli mamy do czynienia z pracownikami, którzy znają te zasady, mają szkolenia i tak dalej, natomiast mimo wszystko ich nie stosują, czy tutaj różnego rodzaju właśnie pewne konsekwencje wyciągane w stosunku do pracowników, w jaki sposób też do tego podchodzić i jak daleko idące mogą być takie konsekwencje?
Wiesz co, nie patrzyłbym raczej z perspektywy wyciągania konsekwencji ze strony pracowników. Raczej jestem zwolennikiem challenge'owania pracowników, żeby jednak chcieli wdrażać tego typu rzeczy. A tutaj dobrym takim sposobem jest robienie regularnych testów phishingowych, czyli tak naprawdę samemu atakowanie swojej własnej organizacji, żeby zobaczyć, w jaki sposób reagują pracownicy, co robią i w jaki sposób wprowadzenie elementu czy grywalizacji, czy nagradzania tych pracowników, którzy jednak będą skuteczni w wykrywaniu tego typu rzeczy, będą zgłaszali te incydenty bezpieczeństwa. No i też jakby budowanie takich osób, tworzenie takich osób w organizacji, które będą takimi ambasadorami tej kultury cyberbezpieczeństwa, które też będą do których inni będą mogli przyjść po jakąś radę, podpowiedź, a typu przyjdzie dziwny mail, to zamiast od razu klikać załącznik, zapytam się kolegi, który może jest trochę bardziej doświadczony, ma szerszą wiedzę, umie o tym mówić, co z takim mailem zrobić. Znam parę przypadków firm, które bardzo boleśnie odczuły kliknięcie w dziwny załącznik i skończyło się to naprawdę dla nich sporym problemem.
Bo te testy phishingowe, o których mówisz, to jest coś, co może robić sama firma i dział IT, niekoniecznie firmy zewnętrzne, bo pentesty realizowane przez jakieś firmy to jest już coś pewnie jakieś bardziej zaawansowane działanie. Takie testy phishingowe to jest coś takiego, co tak naprawdę każda organizacja może robić, ma do tego zasoby, nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, prawda?
Nie są to super skomplikowane rzeczy. Można spróbować, jeżeli mamy ogarniętych ludzi od bezpieczeństwa w firmie, możemy spróbować zrobić tego typu testy phishingowe samodzielnie. Są też narzędzia, z których można skorzystać, żeby tego typu testy phishingowe zrobić. No jeżeli nie mamy tej kompetencji, chcielibyśmy z tego skorzystać, no to zawsze są firmy, które tego typu testy phishingowe są w stanie wykonać na zlecenie, przedstawić potem analizę, pokazać, jak to wygląda. Ważne jest też odpowiednie zaprojektowanie takiego testu phishingowego, żeby on miał sens, ręce i nogi, i pytanie, do jakiej grupy też go kierujemy. Znam przypadek jednej wielooddziałowej firmy w Polsce, która zaprojektowała taki test phishingowy, żeby zobaczyć, jak wyjdzie. I okazało się, że złapała się większość pracowników, znaczy nie, większość pracowników, która się złapała na ten test phishingowy, była z siedziby organizacji. Ludzie pracujący w oddziałach niekoniecznie się na ten test phishingowy złapali. Potem jak zaczęto analizować, co było powodem, że centrala się złapała, pracownicy z lokalizacji się innych nie załapali na to, nie dali złapać, okazało się, że problemem był sam tekst, który był wysłany do pracowników. To były akurat czasy, kiedy była tam odrobina luzu w pandemii, kiedy zaczęły otwierać się restauracje. I poszedł mail do pracowników: słuchajcie, wracamy po pandemii, otwieramy restaurację, wokół naszego kompleksu biurowego jest kilka restauracji, więc one się zebrały, przygotowały ofertę rabatową, lunch, no to ofertę rabatową na lunche, kliknij w załącznik, żeby pobrać sobie odpowiedni kupon z voucherem. Więc ci, którzy pracowali w centrali, chętnie klikali, no bo zawsze parę złotych zaoszczędzone na lunch w restauracji. Natomiast ci, którzy byli w lokalizacjach innych niż centrala, no już niekoniecznie byli zainteresowani jakimś rabatem do restauracji w Warszawie czy w innym mieście.
Mam też takiego znajomego właśnie, który pracuje w jednej z większych organizacji, opowiadał o tego typu testach phishingowych. Kiedyś taki test polegał na tym, że trzeba było wypełnić jakiś formularz, podać jakieś konkretne dane, po to, by otrzymać właśnie jakieś tam nagrody, premie w zamian za to. i no, pokazało się, że to był test phishingowy, natomiast pracownicy, którzy przeszli po urlopie po pewnym czasie, otworzyli tego maila i nawet z pewnymi pretensjami zwracali się do zarządu, że dlaczego akurat wtedy to było, kiedy oni byli na urlopie, nie byli w ogóle nawet świadomi tego, że to był test phishingowy. Więc no, to też pokazuje, że ta świadomość tych zagrożeń phishingowych może być naprawdę nie aż tak duża i że podatność niestety pracowników na te zagrożenia jest niestety też spora.
Tak, to jest prawda. Drugie też jest bardzo ważnym elementem, jest to, na czym przeglądamy te informacje. Ja sam parę lat temu padłem ofiarą bardzo dobrze przygotowanego ataku phishingowego, tylko dlatego, że przeglądałem tego maila na telefonie komórkowym. Na telefonie komórkowym widać troszeczkę mniej niż na komputerze. Jak każdy atakujący, tutaj też w tym mailu phishingowym była wskazana presja czasu, więc bardzo szybko przeczytałem tego maila. Okazało się, że mogę coś stracić. Tutaj konkretnie chodziło o przedłużenie domeny. A ponieważ zdarzyło mi się kiedyś, że straciłem jedną ze swoich domen, więc stwierdziłem, nie mogę tego dopuścić. To był wieczór, byłem dość zmęczony. Przeczytałem na szybko na telefonie, dobra, twoja domena wygasa. No faktycznie, no, w tym miesiącu mi domena wygasała, pamiętałem o tym. Żeby nie utracić, kliknij. No to kliknąłem, w momencie kiedy się zalogowałem z poziomu telefonu, już zauważyłem, że no niestety, ale ten login i hasło, które podałem, wyciekło. Cyberprzestępcy mają do tego dostęp. I oczywiście szybko zmieniłem hasło, zalogowałem się do rzeczywistej usługi, u tego usługodawcy zmieniłem hasło. Uratowało mnie też to, że jakby starałem się używać wielu haseł do wielu usług, nie mieć jednego hasła, co jest bardzo popularne i bardzo częste, a że mimo wszystko używamy albo tego samego, albo bardzo zbliżonego hasła do wielu usług. Ja od jakiegoś czasu korzystam też z menadżerów haseł, bardzo polecam. To jest chyba najlepszy sposób na używanie trudnych, skomplikowanych haseł każdego do innej usługi i nie obciążenia sobie głowy pamiętania tymi hasłami. Chociaż zdarzają się też wycieki z menadżerów haseł i bodajże 2 lata temu jeden z dość dużych znanych menadżerów haseł mierzył się też z problemem wycieku danych ze swojej infrastruktury.
Tutaj, jeżeli mówimy właśnie o menadżerach haseł, jeżeli by się zdarzyło tak, że w jakiś sposób te dane zaginą, zostaną utracone, czy warto zawsze mieć gdzieś w przypadku takich długich, trudnych haseł rzeczywiście w dużej liczbie do różnych kont, warto mieć w formie fizycznej gdzieś sobie zapisane, schowane gdzieś w domu, czy raczej nie warto, bo to też w pewien sposób stwarza zagrożenie?
Wiesz co, tak naprawdę każda platforma, na której podajemy hasło, ma też możliwość odzyskania hasła, więc myślę, że tutaj nie ma sensu zapisywania tych haseł. Oczywiście można sobie gdzieś zapisać w notatniku, schować go na dnie szuflady w domu, niekoniecznie w biurze, natomiast zawsze to hasło można odzyskać. Czasami problem pojawia się wtedy, kiedy już nie mamy na przykład tego maila, na który zakładaliśmy dane konto. To może być jakiś problem. Natomiast nie zdarzyło mi się, odkąd korzystam z menadżerów haseł, żebym w jakikolwiek sposób stracił dostęp do tych haseł, nie mógł się zalogować. Także myślę, że na dzień dzisiejszy menadżerowie haseł są dość bezpiecznym sposobem na tego typu rzeczy.
Przejdźmy sobie może trochę do kwestii związanych z komunikacją tych zasad bezpieczeństwa, bo jeżeli oczekujemy od pracowników, żeby oni przestrzegali tychże zasad, to te zasady powinny być w pewien sposób jasne, przejrzyste, zrozumiałe, nieskomplikowane, tak aby każdy z pracowników wiedział tak naprawdę, co ma robić, czego nie robić. Więc w jaki sposób najlepiej komunikować te zasady bezpieczeństwa i czy ta komunikacja różni się też od pracowników różnego szczebla, czy dla pracowników wyższego szczebla te zasady mogą być w pewien sposób inne, jakieś większe zabezpieczenia, czy niekoniecznie, czy te zasady zazwyczaj są takie same dla każdego?
Znaczy wiesz, te zasady tak naprawdę, jeżeli chodzi o dbanie o cyberhigienę, powinny być takie same dla każdego, bo jeżeli one będą spójne w organizacji, wtedy chętniej będziemy z nich chcieli korzystać. A jeżeli chodzi o sposób komunikacji, no to różne organizacje stosują różne sposoby komunikacji, tak? Czasami to są jakieś komunikaty mailowe wysyłane do ludzi, czasami to są jakieś webinary wewnętrzne w organizacji, gdzie też mówimy, w jaki sposób przestrzegać tych zasad, jak te zasady stosować, więc to jest bardzo ważne. Natomiast ważne jest to, żeby nie tylko pracownicy wiesz, dostali taką informację, tylko potrafili ją zapamiętać i z niej korzystali. I kluczowe jest też to, żeby tam nie były tylko zasady, co wolno robić, czego nie wolno robić, ale też jak postępować w momencie, kiedy cokolwiek złego się wydarzy. Tak? Czyli nie wiem, dostajesz maila z podejrzanym załącznikiem, no to nie klikasz, tak? Tylko wysyłasz go do osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Tak? Jeżeli nie ma takiej osoby w organizacji, to może warto po prostu tego maila usunąć, skasować, nie zaglądać. Tak? Jeżeli znalazłeś pendrive'a, to też powinno być powiedziane, co z tym pendrive'em zrobić. Tak? Czyli znalazłeś, dobra, no nie wkładaj go stosownie do swojego komputera, tylko zanieś do do ludzi od bezpieczeństwa. Znam organizacje, które na przykład mają zablokowane porty USB w swoich komputerach, że nie da się włożyć tam żadnego nośnika, a bądź da się włożyć nośnik tylko dopuszczony do użytku przez organizację. Znam też organizacje, które w taki sposób dbały o swoje bezpieczeństwo, że w salach konferencyjnych, jeżeli stały na przykład telefony IP na biurkach, to nie dało się wyjąć kabla ethernetowego z telefonu, żeby go podłączyć do jakiegoś innego urządzenia. Były fizycznie po prostu zalepione klejem na gorąco, także nie dało się tego wyrwać. Także to sposoby zabezpieczeń też są stosowane różne. Natomiast ważne jest to, żeby pracownicy wiedzieli, czego nie wolno robić i jak postępować w wyniku, kiedy coś się wydarzy złego. Tak? Prosty przykład, atak ransomware. Widzisz, że twój komputer zaczyna być szyfrowany, no to co wtedy zrobić? Najbezpieczniej jest w pierwszej kolejności odłączyć ten komputer od sieci, bo jeżeli twój komputer zaczyna być szyfrowany, to znaczy, że ten atak za chwilę pójdzie dalej i zaczną być kolejne szyfrowane komputery w organizacji. Powiedzmy sobie szczerze, zaszyfrowany komputer można potraktować jako komputer stracony, a więc wyłączamy temat zamykam. Oczywiście są sposoby odzyskania danych z zaszyfrowanego komputera. Czasami to się zdarza, czasami można negocjować z cyberprzestępcami okup, natomiast powiedzmy sobie szczerze, lepiej jest stracić jeden komputer w organizacji, niż pozwolić sobie na zaszyfrowanie wszystkich komputerów w organizacji.
Tutaj wydaje mi się, że oprócz pokazania właśnie co należy robić, czego nie należy robić, jak się zachowywać w takich przypadkach, warto by też komunikować, jakie mogą być potencjalnie ryzyka i zagrożenia związane z danym atakiem, bo być może, jeżeli pracownicy będą bardziej świadomi tego, co im grozi, jak duże są te zagrożenia, będą bardziej skłonni do tego, aby stosować rzeczywiście te zabezpieczenia.
Tak, to prawda. Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest karanie pracowników za tego typu rzeczy. Bo jeżeli pracownik, nie wiem, kliknie w podejrzanym mail, coś się wydarzy i ukażemy tego pracownika, na zasadzie, coś zrobiłeś coś złego, to reszta pracowników się nie przyzna. Będzie dalej wykonywała różnego rodzaju niebezpieczne działania, nie będzie wchodziła sobie ze służbowego komputera na różne dziwne strony. I po prostu nie będzie się przyznawała do tego, że jakikolwiek incydent bezpieczeństwa mógł mieć miejsce.
Czyli stosowanie kary za nieprzestrzeganie zasad, za popełnienie jakiegoś błędu nie jest czymś powszechnym w organizacjach.
Ja bym nie szedł tą drogą, tak? No bo wtedy będziemy, tak naprawdę, jeżeli będziemy podchodzić do tego w sposób bardzo represyjny, pracownicy będą unikali zgłaszania tego typu incydentów. I bardzo często w organizacjach jest tak, że wdraża się jakiś pomysł na cyberhigienę, po czym się okazuje, że przez pół roku, rok nie ma żadnego zgłoszenia ze strony pracowników, że był jakikolwiek incydent. Nie wierzę w to, że w średniej wielkości organizacji a przez pół roku nie ma żadnego incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem. Po prostu pracownicy tego nie zgłaszają, to trzymają gdzieś tam, albo nie widzą i nie wykrywają tych zagrożeń, albo po prostu nie przyznają się do tego, że tego typu zagrożenie miało miejsce. Ja sam, patrząc na swoją skrzynkę mailową, widzę, ile takich różnego rodzaju ataków mam, czy to w postaci maili, SMS-ów, komunikatów na WhatsAppie. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
Zastanawiam się, czy częścią kultury bezpieczeństwa organizacji, tutaj pewnie w kontekście pracowników, a właśnie w kontekście zarządu, jest też pewna polityka, pewne zasady zachowywania się w przypadku ataków hakerskich, takich jak na przykład ransomware, gdzie pliki są zaszyfrowane i cyberprzestępcy oczekują okupu. Były takie przykłady na przykład z firmą Alab, gdzie dokonano ataku, pozyskano dane osobowe i grożono, że te dane zostaną ujawnione, jeżeli nie zostanie zapłacony okup. Finalnie ten okup nie został zapłacony. Natomiast zastanawiam się, czy to też wchodzi właśnie w skład pewnej polityki bezpieczeństwa, że z góry zakładamy, że w tego typu przypadkach nie będziemy ujawniać, nie będziemy płacić okupu, czy że zapłacimy okup, czy raczej to nie jest część pewnej polityki, a to wszystko zależy po prostu od konkretnego przykładu, od tego, jakie dane wyciekły, jak duże mogą być straty.
Ja, wiesz co, powiem ci tak, to jest bardzo różnie. Są firmy, które nie negocjują z cyberprzestępcami, po prostu mają przyjęte w swojej polityce, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, nie negocjujemy w żaden sposób, bierzemy na siebie ryzyko wycieku tych danych, a tak było w przypadku Alabu, że pojawił się wyciek, rzeczywiście te dane zostały udostępnione publicznie, firma nie negocjowała w żaden sposób, nie zapłaciła okupu, zmierzyła się z tym wyzwaniem. Są firmy, które w momencie, kiedy, wiesz, tutaj tak naprawdę to był wyciek danych. Są firmy, które w przypadku ataków ransomware'owych, zwłaszcza jeżeli nie mają kopii zapasowych, bądź z jakiegoś powodu kopie zapasowe nie działają, bądź kopie zapasowe też zostały zaszyfrowane, bo tego typu historie też mają miejsce, to bywa różnie. To zdarza się, że tego typu firmy próbują gdzieś tam negocjować z cyberprzestępcami. Amerykańska policja podpowiada, żeby jednak nie negocjować, że to jest... Zresztą w Stanach akurat tego typu praktyki są prawnie zabronione. W Polsce słyszałem o przypadkach instytucji publicznych, które robiły pseudoprzetargi, żeby zapłacić okup cyberprzestępcom. Także no, różne organizacje w różny sposób do tego podchodzą. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby robić backupy, weryfikować tego typu, weryfikować backupy, czy one rzeczywiście działają, i starać się zabezpieczać w taki sposób, żeby jednak mimo wszystko nie dać się złapać, nie dać sobie zaszyfrować tych danych. Oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, nie da się uniknąć wszystkich ryzyk, zawsze znajdzie się jakaś luka w zabezpieczeniach. Znam historię różnych firm, które czasami, wiedząc nawet o tym, że pewne systemy mają dziurawe, z różnych powodów albo nie łatają tych dziur, albo pewnie sobie, znaczy szacują po prostu ryzyko, tak, co będzie dla mnie w danym momencie bardziej opłacalne, tak, czy wydanie jakiegoś większego budżetu na połatanie dziur, co może się wiązać na przykład z czasową niedostępnością moich usług, czy wzięcia ryzyka na klatę, że jeżeli coś się wydarzy, dobra, mamy jakiś plan zapasowy, plan awaryjny. Natomiast to też bardzo ważne, tak, żeby myśleć trochę szerzej i tworzyć plany awaryjne, co się wydarzy, gdy, tak? Co się wydarzy, gdy zaszyfrują moje dane, a co się wydarzy, gdy wyciekną moje dane, w jaki sposób zareaguję, jak będę do tego tematu podchodził.
Mówiliśmy sobie też troszkę o procesie zgłaszania incydentów i tutaj właśnie to jest też ciekawy wątek, w jaki sposób najlepiej to przeprowadzać, no bo podejrzewam, że czym szybciej taki incydent zostanie zgłoszony do działu IT, czym szybciej firma się o tym dowie, tym szybciej jest w stanie zareagować. Czy to w pewien sposób jest wystandaryzowane, mamy jakiś formularz zgłoszeniowy, który się wypełnia, tego typu są stosowane te rozwiązania w firmach, czy to jest po prostu mail, zwykły mail z opisaniem sytuacji, jak to zazwyczaj wygląda?
Wiesz, to zależy od organizacji. W mniejszych organizacjach czasami to nawet może być telefon do kolegi z IT, słuchaj, jest taka i taka sytuacja, nie, mam mail, który wygląda jak phishing, podejdź, zobacz, nie? A w dużych organizacjach są czasami dedykowane adresy mailowe, na które po prostu przesyłamy takiego maila, bądź jest numer telefonu, pod który dzwonimy i zgłaszamy tego typu incydenty. A dla osób indywidualnych, jeżeli my na przykład dostajemy podejrzanego SMS-a i jesteśmy pewni, czy to jest próba ataku na nas, czy jest to na przykład SMS jakiegoś sklepu internetowego, a jest taki numer uruchomiony przez Polska 8080. Możemy takiego SMS-a przesłać pod numer 8080, ale i dostaniemy informację zwrotną, czy to była próba wyłudzenia, czy to jest tak naprawdę prawdziwy SMS. Także to wygląda różnie w zależności od tego, czy jesteśmy osobą indywidualną, czy pracujemy w firmie. Zależy od tego, jak firmy też do tego podchodzą.
Mówiliśmy też na początku, że bardzo wiele firm ma pewne problemy z tym, że nie szkoli pracowników, czy że dochodzi do wielu incydentów, że pracownicy padają ofiarami cyberataków. Zastanawiam się tutaj właśnie w kontekście tej kultury bezpieczeństwa w mniejszych przedsiębiorstwach, czy to może wynikać po prostu z tego, że brakuje pieniędzy takim mniejszym firmom na właśnie szkolenie, na różne zabezpieczenia. Czy do wielu tego typu incydentów dochodzi też właśnie w dużych przedsiębiorstwach?
Wiesz co, jakby nie ma znaczenia, czy to są duże, czy małe firmy. Rzeczywiście większe firmy mocno dbają o to, żeby takich incydentów było jak najmniej. Mają też bardzo duże budżety na cyberbezpieczeństwo, więc prawdopodobieństwo przeniknięcia do nich, nie wiem, zainfekowanego maila jest trochę mniejsze. Nie mówię, że dużo, ale jest powiedzmy trochę mniejsze. Natomiast w przypadku małych firm często to jest taki lekceważący stosunek właścicieli, zarządu, w zasadzie przecież kto będzie mnie chciał zaatakować, tak? Ja jestem małą firmką w jakimś niedużym mieście w Polsce, kto będzie mnie chciał zaatakować, tak? Przecież to bez sensu, atakuje się wielkich, nie? A tak naprawdę cyberprzestępcy nie wybierają. Te ataki są często przypadkowe i Łatwiej jest zaatakować małą firmę i częściej ataki są dokonywane na małe, średnie firmy, które trochę lekceważą te tematy związane z cyberbezpieczeństwem niż na duże firmy. Tak, duże firmy mają budżety, mają specjalistów, mają ludzi od cyberbezpieczeństwa, którzy edukują, wdrażają procesy, wdrażają polityki. Bardzo często te duże firmy też mają wdrożone chociażby normy takie, nie wiem, jakie są 27001 czy tym podobne, gdzie wprost mówi się o bezpieczeństwie informacji. Za chwilę będziemy mieli na tapecie ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wymusza też na bardzo dużej ilości podmiotów wprowadzanie pewnych zasad związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym szkolenia, i to dość regularne i cykliczne, bo przeprowadzane co dwa lata. Więc to są takie też kroki ze strony ustawodawcy, które troszeczkę będą mocniej wymuszały na firmach dbanie o cyberodporność, o cyberbezpieczeństwo. Natomiast z mojej praktyki jest tak, że z tym różnie bywa. Znam mniejsze firmy, które bardzo chętnie szkolą swoich pracowników i inwestują w to. Natomiast co zaobserwowałem, najczęściej to się dzieje po jakimś incydencie. Czyli był incydent, dobra, coś trzeba z tym zrobić, no to bierzemy trenera, szkolimy pracowników, czego nie robić, jak wykrywać incydenty, jak postępować. Po czym jest cisza. I przez długi czas się nic nie dzieje. Tak? Mam taki przykład firmy, którą ja miałem okazję akurat parę lat temu szkolić. Zrobiliśmy wtedy cykl szkoleń do wszystkich pracowników. Wszyscy zostali przeszkoleni w tematyce związanej z cyberincydentami, jak do tego podchodzić. Po czym odzywam się po kilku latach do tej firmy. Słuchajcie, wiecie co, no tak ostatnio to tak 3 lata temu się szkoliliście u mnie. A może warto odświeżyć temat, pewnie się zmieniły was, zmienili się ludzie w zespołach, pojawili się nowi ludzie, może warto zrobić takie szkolenie odświeżające. Nie, wiesz, teraz mamy inne priorytety, tutaj budżetu nie mamy, coś i już jest, przez 3 lata się nic nie wydarzyło, więc okej, no nic się nie wydarzyło, to po co, nie? Bo to są zawsze jakieś tam ekstra pieniądze, więc... A jeżeli tego nie będzie, wiesz, zawsze tego w kulturze organizacji, że okej, co 2 lata robimy takie cykliczne szkolenie, tak jak masz obowiązkowe szkolenie BHP, to różnie z tym będzie.
Pamiętam, jak właśnie na studiach podyplomowych zarządzanie cyberbezpieczeństwem mieliśmy zajęcia z różnymi osobami i bardzo często pojawiał się właśnie taki wątek, że jednym z większych problemów w organizacji jest to, żeby dział IT, który zajmuje się tym cyberbezpieczeństwem, przekonał zarząd do tego, że warto przeznaczać większe środki na to cyberbezpieczeństwo, bo zawsze są jakieś inne priorytety, na coś innego te środki idą, a żeby wygospodarować te pieniądze właśnie na to cyberbezpieczeństwo, z tym zazwyczaj jest problem i że to przekonanie zarządu, że te zabezpieczenia rzeczywiście są kluczowe, warto w to inwestować, że to stwarza duży problem.
Bo wiesz, to cyberbezpieczeństwa nie widać. To jest tak samo jak ubezpieczenia, to jest rzecz, której nie widzisz, natomiast ono musi być, żeby firma działała. A wiesz, jak zarząd ma do wyboru, nie wiem, kupić maszynę do produkcji, czy kupić samochód dla prezesa, a zainwestować w cyberbezpieczeństwo, no raczej to cyberbezpieczeństwo będzie gdzieś tam z boku. Natomiast z drugiej strony to jest też tak, że na cyberbezpieczeństwo możesz wydać każde pieniądze, które są, a i tak nie zabezpieczysz swojej organizacji. Tutaj też trzeba do tego podchodzić w tego typu sposób. Natomiast ciekawą rzecz powiedziałeś o studiach. A ja jestem mentorem na jednej z uczelni i rozmawiając kiedyś z biurem kary, mówię, słuchajcie, wiecie co, to może zróbmy dla tych studentów, którzy są w programie mentoringowym, a taki krótki webinar czy spotkanie w tematyce cyberbezpieczeństwa, gdzie przyjdę, opowiadam studentom, co robić, czego nie robić, i zróbmy taki krótki warsztat z cyberhigieny na co dzień dla studenta, tak, osoby, która, powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach jest przyklejona do smartfona. I wyobraź sobie, że ogłosiliśmy, że robimy taki event, to miał być chyba nawet event stacjonarny, i zgłosiły się 3 osoby. Więc my sami nie jesteśmy zainteresowani naszym cyberbezpieczeństwem.
A właśnie z czym to wynika, że ludzie aż tak bardzo się tym cyberbezpieczeństwem interesują? Bo mówiliśmy też o szkoleniach, mówili, że bardzo często te szkolenia są czymś, co trzeba odbębnić, że często są nudne. No to właśnie może pojawia się pytanie z jednej strony, dlaczego ludzie niekoniecznie są tym zainteresowani, czy po prostu nie mieli styczności z pewnymi zagrożeniami, albo nigdy nie padli ofiarą, nie odczuli tego na sobie. No i co też sprawić, żeby, jeżeli już dochodzi do takich szkoleń w jakiejś organizacji, żeby te szkolenia były ciekawe, w jaki sposób angażować może uczestników, nie na zasadzie, żeby to był tylko wykład, tylko może jakieś praktyczne ćwiczenia. Właśnie jakie jest twoje podejście do tego, żeby te szkolenia rzeczywiście były ciekawe, żeby ktoś wychodząc z takiego szkolenia więcej zapamiętał?
Wiesz co, to są dość trudne tematy, żeby zrobić takie szkolenie, które będzie na tyle ciekawe, żeby przyciągnął uwagę. Ja staram się, prowadząc swoje szkolenia, pokazywać bardzo dużo przypadków z życia, a w tym pokazuję swój przypadek, jak ja padłem ofiarą cyberprzestępców, w jaki sposób ja dałem się złapać na phishing kilka lat temu. Udało mi się wtedy zrobić bardzo ciekawą dokumentację tego, więc mam to pokazane na slajdach krok po kroku, jak ten atak na mnie przebiegał. Ostatnio dostałem od znajomego też dokładnie opisany, pozdrawiam cię serdecznie, Maćku, jak atak na niego był przeprowadzony i też to pokazuje, w jaki sposób osoby, które mają świadomość związaną z cyberbezpieczeństwem, też dają się podejść w tego typu atakach, więc staram się bardzo dużo pokazywać przykładów. Pokazuję też różne projekty, może niekoniecznie związane, wiesz, bezpośrednio z cyberbezpieczeństwem, ale z ochroną swoich danych w internecie. Jest sporo dość ciekawych projektów OSINT-owych, gdzie ludzie pokazują, w jaki sposób, bazując na danych, które sami publikujemy w internecie, możemy zdobyć jak najwięcej informacji o tych ludziach. Jest na przykład jeden badacz bezpieczeństwa, który zajmuje się technikami OSINT-owymi, które wyszukuje za pomocą dostępnych narzędzi filmiki z kamer dostępnych publicznie w internecie, nagrywa sobie treści z tych kamer, po czym, jeżeli to są miejsca na przykład popularne influencersko, to jest w stanie namierzyć i zrobić zestawienie zdjęcia wstawionego przez influencera na Instagram versus cały proces przygotowywania tego zdjęcia, które zostało sfilmowane przez kamery publicznie dostępne, podłączone do internetu w tym miejscu. Także, wiesz, te technologie OSINT-owe są też dzisiaj bardzo... OSINT, czyli tak naprawdę biały wywiad, korzystając z informacji, które udostępniamy publicznie w sieci, umożliwiają pokazanie tego typu informacji. Także dzisiaj w internecie jesteśmy jawni, publiczni, możemy być dostępni i bardzo dużo można się o nas dowiedzieć. Wiesz, druga sprawa też w kontekście takiego dbania o naszą cyfrową higienę związaną z cyberbezpieczeństwem, to jest też to, że bardzo ufamy technologii. Że wydaje nam się, że jeżeli już mamy jakieś rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, nie wiem, firewall, UTM-a, bądź inne tego typu rzeczy, to jesteśmy bezpieczni. Natomiast nie, ja zawsze wychodzę z założenia i mam taki bardzo fajny cytat, którego używam bardzo często. Jeżeli wydaje ci się, że technologia rozwiąże twoje problemy bezpieczeństwa, a to tak naprawdę ani nie rozumiesz problemów, ani nie rozumiesz technologii. Bo technologia jest tylko jednym z elementów, które pomagają rozwiązać nasze problemy związane z cyberbezpieczeństwem. Natomiast najsłabszy zawsze jest na końcu człowiek i to człowiek jest najsłabszym ogniwem, który bardzo często ulega cyberprzestępcom. Powiedzmy sobie szczerze, cyberprzestępcy są dobrymi psychologami, nie wiedzą, jak nas podejść, wiedzą, jak wykorzystać nasze słabości, wiedzą, jak uderzyć w czuły punkt, żeby nas zaatakować.
Tutaj też jest coś takiego jak kultura zero trust, czyli mniejszego zaufania, czy zerowego zaufania do urządzeń, lepszego weryfikowania. Nie wiem, czy chciałbyś może rozwinąć właśnie ten temat podejścia takiego jak najmniejszego zaufania, zachowania jak największej ostrożności w przypadku korzystania z różnych urządzeń.
Wiesz co, no zero trust jest rzeczywiście takim podejściem, nie ufamy nikomu, nie ufamy niczemu. Jest to jedna z metod zachowania tak naprawdę cyberhigieny, czyli tak naprawdę jeżeli korzystamy z komputera firmowego, to korzystajmy z tego, co mamy tam zainstalowane i nie korzystajmy z niczego innego. Natomiast czy w naszej kulturze da się wprowadzić tą politykę zero trust? No tutaj jest trochę ciężko, jeżeli chodzi o takie codzienne praca.
No właśnie, na koniec jeszcze zapytam, bo mówiliśmy o tych różnego rodzaju atakach też na mniejsze przedsiębiorstwa. Zazwyczaj, jeżeli dochodzi do takich cyberataków, to one mają za zadanie w pewien sposób wyłudzenie pieniędzy. Są to głównie cele finansowe, no bo jeżeli cyberprzestępca atakuje różne firmy, czasami może nawet nie wie, co to jest za konkretna firma, jeżeli atakuje ich wiele, to może niekoniecznie chodzić po prostu o zaszkodzenie tej firmie wizerunkowo-reputacyjnie, tylko raczej finansowo. Natomiast zdarzają się też takie przykłady, że jakaś konkurencja albo ktoś bardzo uwziął się na jakieś przedsiębiorstwo, bardzo chce daną konkretną firmę zaatakować, żeby jej zaszkodzić reputacyjnie, wizerunkowo.
Wiesz co, w większości przypadków to są tak naprawdę motywacja jest finansowa. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na gospodarki światowe versus to, ile dzisiaj zarabiają sobie przestępcy, a to tak naprawdę biznes związany z cyberprzestępczością to jest trzecia gospodarka świata. To jest olbrzymi biznes, więc głównym celem tak naprawdę są nasze pieniądze. Nie dalej niż 2 tygodnie temu miałem taką sytuację, że pojechałem ze swoim samochodem na przegląd, a rozmawiam to z jednym z właścicieli tego serwisu, w którym jestem. On mówi, ty dobrze, że jesteś, bo taką fakturę dostaliśmy na 14 tysięcy do zapłacenia z bardzo krótkim terminem płatności. Księgowa właśnie przyszła do nas, czy mamy ją płacić, czy nie, bo ona za bardzo nie wie, co to jest, nie? No ja tak biorę tą fakturę, mówię, no dobra, no, faktura jak faktura, wygląda całkiem normalnie, ale słuchajcie, czy znacie tą firmę? No nie. Czy korzystaliście z tych usług, które są opisane na fakturze? No nie, no ale jest napisana, no że to dla nas jest ta faktura. No dobra, no to że jest dla was, to okej, okay, nie? Natomiast no co z tego, jeżeli po pierwsze, wiesz, firmę nie znacie, nie zamawialiście tych usług, to była faktura na kilkanaście tysięcy złotych, więc całkiem niemała kasa. No dobra, to jeszcze weźmy sobie tą fakturę, zweryfikujmy sobie te dane. No i rzeczywiście gdzieś tam usiedliśmy do komputera, mówię, dobra, to poszukamy trochę informacji. Okazuje się, że nazwa firmy się zgadzała, adres się zgadzał. Rzeczywiście, jeżeli spojrzeliśmy sobie na Google Maps, pod tym adresem był budynek, więc istniało podejrzenie, że tamta firma gdzieś tam może istnieć. No i mówię, dobra, to jeszcze zweryfikujmy rachunek, ponieważ to była faktura VAT-owska, my to zweryfikujmy numer rachunku bankowego. Czy rachunek bankowy będzie na białej liście podatników VAT? No i się okazuje, że nie było. Więc to już jest taka kolejna czerwona lampka, która się powinna zapalić. W zasadzie, dobra, ta faktura to tak niekoniecznie, nie? To może nie opłacajcie, tak? Więc, ale wiesz, w przypadku dużej firmy, gdzie księgowość dostaje kilka tysięcy faktur w miesiącu, czasami się zdarza, że taka faktura zostanie opłacona. Były przypadki w Polsce, gdzie firmy płaciły gigantyczne pieniądze cyberprzestępcom właśnie na podstawie podstawionych faktur, gdzie wiesz, dane kontrahenta się zgadzały, natomiast nie zgadzał się numer rachunku bankowego i kasa wyciekała do cyberprzestępców i to nie były małe kwoty, bo to były kwoty rzędu kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych i mówimy tutaj o tego typu oszustwach w Polsce.
Tutaj zastanawiam jeszcze to, co powiedziałeś, że to cyberprzestępczość to jest duży biznes i że bardzo dużo na tym cyberprzestępcy zarabiają. Z jednej strony mamy firmy, które powinny się zabezpieczać, ale pojawia się też pytanie, a co z pewnymi organami ścigania, z organami państwa w kontekście łapania tych cyberprzestępców? Czy tutaj państwo, organy ścigania przegrywają tę wojnę, czy jest rzeczywiście możliwość złapania i ukarania takich cyberprzestępców, czy może być to bardzo, bardzo trudne?
Wiesz co, w Polsce to działa bardzo, bardzo dobrze i bardzo fajnie. Mamy taką jednostkę w policji, która nazywa się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, CBZC, które działa bardzo sprawnie. Tam są bardzo doświadczeni ludzie z bardzo dużą wiedzą i sporo różnego rodzaju ataków udaje im się rozpracować i dojść do momentu ukarania sprawców. Oczywiście są sytuacje, gdzie cyberprzestępcy naprawdę są bardzo sprytni, bo dzisiaj cyberprzestępczość to są wielkie firmy, tak naprawdę, którzy potrafią się na tyle zamaskować, że dotarcie do nich jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Natomiast polska policja ma bardzo wiele sukcesów na polu walki z cyberprzestępczością i naprawdę zespół kolegów z CBZC działa bardzo dobrze i z jednej strony oni dbają o to, że jeżeli wydarzy się coś złego to będziemy w jakiś sposób chronieni. Z drugiej strony też wiele osób pewnie nie wie, że mamy też dodatkowy komponent w Wojsku Polskim, który dba też o nasze cyberbezpieczeństwo w kontekście państwa polskiego. Jest coś takiego jak dowództwo komponentu wojsk cyberprzestrzeni, która też dba o nasze bezpieczeństwo tak naprawdę w sieci i odpiera bardzo dzielnie bardzo dużo ataków, które na Polskę są ukierunkowane, a powiedzmy sobie szczerze, że ilość cyberataków na nasz kraj i na firmy w naszym kraju rośnie z roku na rok coraz bardziej, rok do roku to jest mniej więcej wzrost o ponad 100%.
No i miejmy nadzieję, że te działania przeciwdziałające cyberprzestępczości rzeczywiście będą skuteczne, że tych sukcesów w kontekście działań policyjnych czy też innych organów będzie bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I zapraszam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, a także mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco pojawiają się nowe artykuły, podcasty, webinary oraz filmy instruktażowe.